To jest audycja Podatki na Prawo, podcast firmy Deloitte. Witam Państwa, Paweł Rochowicz. Nagrywamy tę audycję 25 czerwca 2018 roku. To już 16 odcinek naszego cyklu. Podatki na Prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja, w Państwa imieniu, zadaję pytania ekspertom Deloitte. Dziś porozmawiamy o sprawie elektronicznej prywatności. Cóż to za wyrażenie? Tak można przetłumaczyć taki anglojęzyczny termin e-privacy. Dotyczy on bezpieczeństwa danych właścicieli telefonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych. No, w praktyce chodzi o to, że te wszystkie dane, które są na rozmaitych takich urządzeniach, tabletach, telefonach, komputerach, no, są masowo wykorzystywane, a niekoniecznie zawsze musimy się na to zgadzać. Dlatego właśnie Komisja Europejska przygotowała projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie, rozporządzenia e-privacy. Ma ono dotyczyć właśnie poszanowania życia prywatnego, ochrony danych osobowych, no i uzupełniać to, z czym mieliśmy ostatnio tak dużo do czynienia, czyli o rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych. O tych sprawach opowie mój gość, pani mecenas Agata Jankowska-Galińska, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile razy dzisiaj pani już skorzystała z takich urządzeń elektronicznych, o jakich wspomniałem?
3 razy. Z laptopa służbowego, prywatnego i z komórki.
To chyba 3 razy już panią złapali łowcy danych i wiedzą już, nie wiem, czy pani zamawiała coś tam przez ten internet, czy pani sprawdzała tylko pogodę. Dużo już wiedzą.
Zapewne tak jest. Tak naprawdę codziennie korzystając z internetu zostawiamy bardzo dużo informacji na swój temat. To są z jednej strony takie informacje, które przekazujemy na przykład wysyłając maila, czyli po prostu przez jakąś komunikację, którą prowadzimy. Są to tak zwane również metadane, czyli informacje na nasz temat, które dotyczą rodzaju odwiedzanych stron, godziny, o której te strony odwiedzamy, czy też długości trwania na przykład jakiegoś połączenia. Są to również takie informacje, które są przechowywane na tak zwanych urządzeniach końcowych.
No właśnie, urządzenia końcowe, czyli to wszystko, co nas otacza po wszystkich kieszeniach i wszystkich stołach. Czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy, ileż to o nas wie. Tym bardziej, że tam już jest nie tylko zwykły mail czy komunikator internetowy. Tych metod porozumiewania się jest coraz więcej, prawda?
Absolutnie tak. I to, co zauważył ustawodawca unijny, decydując się na rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem e-privacy, to jest to, że zarówno zawartość komunikacji elektronicznej, jak i metadane, one mogą ujawnić szereg informacji na nasz temat. Mogą być to informacje, które są informacjami, powiedzmy, szczególnie chronionymi. Czyli na przykład informacje dotyczące osobistych doświadczeń, dotyczące stanu zdrowia, poglądów politycznych, tu w zakresie, mówię, osób fizycznych, a w zakresie osób prawnych, no mogą być to informacje, które na przykład dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji, które mają określoną wartość ekonomiczną.
No oczywiście i to wszystko przechodzi przez ten nasz komputer, przechodzi przez ten nasz ekran i zdaje się, że nie jest dostatecznie chronione rozporządzeniem RODO, z tym, z którym mieliśmy ostatnio sporo wszyscy do czynienia, tak?
RODO i e-privacy, oba te rozporządzenia mają być względem siebie uzupełniające. RODO chroni dane osób fizycznych, natomiast e-privacy ma z założenia chronić prywatność komunikacji. I to takiej komunikacji, która jest prowadzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
A więc mamy tutaj rozszerzenie zakresu, że już nie tylko Jan Kowalski, ale i spółka, w której on pracuje, jej dane, tak?
Znaczy prywatność komunikacji, tak. I privacy chroni również prywatność komunikacji prowadzonej przez osoby prawne, nie tylko przez osoby fizyczne. Jeżeli chodzi o RODO i privacy, jest szereg elementów wspólnych. Oba akty prawne mają formę rozporządzenia, co oznacza w praktyce tyle, że jeden i drugi akt obowiązywać będą bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych i nie będą, w przeciwieństwie do dyrektywy, wymagać implementacji.
Natomiast wciąż i privacy jest jeszcze projektem, to powiedzmy wyraźnie.
Dokładnie tak. Plan był taki, że z dniem 25 maja 2018 roku oba te akty miały obowiązywać. Natomiast udało się to tylko w kontekście RODO, nie udało się to w kontekście e-privacy.
A właśnie. Więc jak rozumiem, RODO samo nie jest jeszcze wystarczające, aby dobrze chronić to, co przekazujemy przez aplikację WhatsApp albo Messengera, tak? I dlatego trzeba tu dodatkowych jeszcze zabezpieczeń. Co konkretnie tam ma być chronione? Mówiła pani o tak zwanych metadanych, czyli nie tylko to, z kim się komunikujemy, ale na przykład jak długo trwała rozmowa, tak?
Metadane to są informacje towarzyszące komunikatom, które przesłane są przez użytkowników. Do metadanych będą należały m.in. numery telefonów, jakie wybieramy, odwiedzane strony internetowe, lokalizacja geograficzna, godzina czy data i czas trwania połączenia. Dzięki tym metadanym jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo wniosków na temat określonych zachowań czy określonych poglądów użytkownika. W związku z tym one podlegają takiej samej ochronie, jeżeli chodzi o prywatność, tak jak powiedzmy sama komunikacja, sama treść e-maila chociażby.
Czyli jak rozumiem, jeżeli ja stale mam włączoną jakąś lokalizację w swoim telefonie, co w moim przypadku Pawła Rochowicza nie jest zupełnie prawdą, ale dajmy na to, że bo większość ludzi tak robi i często odwiedzam bary piwne, to mogą to wykorzystać browarnicy, aby mi wysyłać częściej reklamy swoich produktów, tak?
Jak najbardziej. Każdemu z nas wyświetlają się często reklamy internetowe, które zależą od tego właśnie, jakie strony ostatnio odwiedzaliśmy, czy robiliśmy określone zakupy, czy takie, które odpowiadają naszym zainteresowaniom. I w momencie, kiedy na przykład żeglarz otrzymuje informacje, które są dla niego interesujące w tym temacie, wydaje się, nie ma w tym nic złego. Jeżeli kupujemy książki dla dzieci i pojawiają nam się informacje czy reklamy książek dla dzieci, też wydaje się, że nie ma w tym nic złego. Natomiast może się okazać, że takie informacje, które się wyświetlają właśnie, jeżeli chodzi o reklamy, będą zdradzały bardzo dużo danych jeszcze innych na temat użytkownika. Przykładowo ktoś cierpi na chorobę, której, też na jakieś schorzenie, którego nie chce ujawniać, bo natura schorzenia jest taka.
No tak, a mogą się pojawiać reklamy przychodni psychiatrycznych i koledzy w pracy zaczną wytykać palcami, o patrzcie, a ten to jest trochę nie tego.
Dlatego regulator unijny podjął się próby właśnie ochrony prywatności, ale dlatego, że dotychczasowa dyrektywa z 2002 roku, ona już postulatów takiego świata, który jak funkcjonuje w stanie obecnym, no po prostu nie spełniała.
No oczywiście, ja pamiętam w 2002 już miałem komórkę, ale była ona znacznie uboższa. Można było wysyłać co najwyżej SMS-y i rozmawiać, ale nie było tylu gadżetów w tej komórce, co teraz. Dlatego, jak rozumiem, to jest nowe prawo idące za rozwojem techniki.
Tak, jak najbardziej idące za rozwojem techniki. I co do zasady, aktualnie obowiązująca dyrektywa w sprawie prywatności w sieci, ona ma zastosowanie wyłącznie do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Natomiast nowe przepisy będą rozszerzały kategorie podmiotów, które są zobowiązane do stosowania się do wymogów związanych z ochroną prywatności komunikacji, między innymi na wszelkich dostawców usług łączności online, dostawców publicznie dostępnych spisów numerów, czy też dostawców oprogramowania, które umożliwia łączność elektroniczną. W związku z tym katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania się do wymogów rozporządzenia jest dużo szerszy niż na gruncie dotychczas obowiązującej dyrektywy.
Pewnie cała ta branża elektroniczna, usług elektronicznych, która się rozwija, wyprodukuje takie rzeczy, o których dzisiaj nam się nawet nie śni, no ale tak czy inaczej oni będą tym objęci. Przejdźmy jeszcze raz może do tego, co ma być tutaj chronione. Oczywiście te metadane, o których pani wspomniała, są bardzo istotne. Jest tu coś takiego, co nas denerwuje bardzo, jak otwieramy liczne strony internetowe, tak zwane cookies, ciasteczka, czyli takie coś, co świadczy o tym, że tu byliśmy. No i trzeba się na to zgodzić albo nie zgodzić.
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o ciasteczka, czyli takie niewielkie informacje, które są wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, czyli na naszym komputerze, laptopie czy smartfonie, one zawierają bardzo dużo informacji na nasz temat. Jeżeli chodzi o pliki cookies, mamy pliki, które są powiedzmy mniej inwazyjne i mniej ingerujące w prywatność. Będą to sesyjne pliki cookies, czyli takie, które będą usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, ale z drugiej strony mamy również trwałe pliki cookies, czyli takie pliki, które są zapamiętywane w urządzeniu końcowym do upływu określonego terminu, nazwijmy to terminem ważności, tak? Mogą to być minuty, mogą dni, ale mogą być to również lata.
Oj, to znaczy, że jeżeli ktoś będzie się łączył z moim komputerem, to nawet po 2 latach od odwiedzenia jakiejś strony internetowej wciąż będzie pamiętał, że ja tam byłem.
Może tak być. Dlatego e-privacy zwraca uwagę na to, że właśnie wszelkie informacje, które są związane z korzystaniem z laptopa, z komórki, czyli z tak zwanego urządzenia końcowego, stanowią część prywatnej sfery użytkowników końcowych i wymagają ochrony. W związku z tym wszelkie działania polegające na ingerencji w takie urządzenie końcowe użytkownika, pobieranie informacji, one będą wymagały jego zgody. Wyjątki od obowiązku uzyskania zgody na korzystanie z możliwości przetwarzania i przechowywania, jakie daje urządzenie końcowe lub dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym, one powinny się ograniczać wyłącznie do sytuacji, które nie wiążą się z żadną ingerencją w prywatność lub do sytuacji, kiedy ta ingerencja w prywatność jest bardzo ograniczona. Rozwijając ten przykład, taka sytuacja, kiedy ta ingerencja będzie niewielka, może obejmować na przykład sytuację, kiedy pliki cookies są przechowywane przez okres jednej sesji na stronie internetowej, a my podczas tej sesji po prostu uzupełniamy formularz online, który ma kilka stron, albo wkładamy określone produkty do koszyka.
Czyli jak wyłączam tę stronę, bądź wyłączam komputer, to wszystko ulatuje gdzieś, tak?
Tak, działają sesyjne pliki cookies, tak.
Tak, a te trwałe są groźniejsze, bo zostają na komputerze.
Te trwałe są groźniejsze, w związku z tym na takie korzystanie z trwałych plików cookies, czy też na innych, powiedzmy, innych podobnych narzędzi, które umożliwiają śledzenie, czy mogących uzyskać dostęp do urządzenia końcowego użytkownika, powinna być zgoda.
No właśnie, dzisiaj też takiej zgody się domagają operatorzy stron internetowych. Pojawia się zawsze takie okienko, że czy tam zgadzasz się na to, żeby te pliki cookies były przechowywane, po czym następuje bardzo długi tekst, z którego przeciętny użytkownik nic nie rozumie. Jak to będzie pod rządami nowego rozporządzenia?
I privacy zmierza w dużym stopniu do uproszczenia w kwestii pozyskiwania zgody. Faktycznie obecnie wygląda to tak, że użytkownik końcowy jest zasypywany wieloma prośbami o wyrażenie zgody. I nie ukrywajmy, jest to uciążliwe. A w tym momencie, zgodnie z e-privacy, rozporządzenie zapewnia możliwość wyrażenia zgody poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki. Zgodnie z rozporządzeniem, użytkownicy końcowi co do zasady powinni mieć możliwość wyboru spośród różnych ustawień prywatności, od najwyższych, na przykład nigdy nie akceptuj plików cookie, po najniższe, na przykład zawsze akceptuj pliki cookie, oraz pośrednie. Odrzuć pliki cookie osób trzecich, albo akceptuj tylko pliki cookie administratora.
No i z tego oczywiście przeciętny użytkownik nie rozumie nic. I jak rozumiem, rozporządzenie nakazuje podanie tego w przyjaznej formie, tak, aby wiadomo było, co akceptujemy, a czego nie.
Dokładnie tak. Wszelkie ustawienia prywatności powinny być przedstawiane w sposób, który jest i widoczny, i zrozumiały dla użytkownika.
O, no może nadchodzi nowa era i taka, kiedy już nie będziemy machinalnie wyłączać tych ostrzeżeń o plikach, ciasteczkach, a może się zapoznamy z tym i ustawimy wreszcie swoją przeglądarkę tak, żeby nas spam nie zalewał.
Prawdopodobnie tak.
Czy rozporządzenie, a przynajmniej jego projekt, coś mówi w kwestii ochrony przed spamem, przed niechcianymi reklamami, niechcianymi mailami?
Czy rozporządzenie przewiduje zakaz wysyłania do użytkowników niechcianych wiadomości? I niezależnie od sposobu komunikacji, czy to dotyczy zarówno niechcianych SMS-ów, e-maili, jak i telefonicznego marketingu. Chyba że użytkownik wyrazi na nie zgodę. To, co warto podkreślić, to jest zapis mówiący o tym, że firmy telemarketingowe powinny stosować specjalne numery telefonów lub prefiksy przed numerami telefonów, wskazujące na to, że połączenie przychodzące będzie rozmową marketingową. Jest to nowość w stosunku do obecnego stanu prawnego, pozwalająca użytkownikowi podjąć świadomą decyzję, czy będzie chciał ten telefon odebrać, czy nie.
No, to jest chyba dobry pomysł, dlatego że często odbieramy takie telefony. Czasami to numer się nie pokazuje, czasami numer jest jakiś taki nic nie mówiący, a tutaj, jak rozumiem, będzie konkretny ciąg cyfr, który będzie znamionował, że o, telemarketer do nas dzwoni.
Jak to dokładnie zostanie uregulowane, to faktycznie będzie zależało od państw członkowskich. Natomiast tutaj jeszcze warto podkreślić, że państwa członkowskie będą mogły również zastosować rozwiązania, które będą oferowały obywatelom możliwość zastrzeżenia, że w ogóle nie życzą sobie otrzymywania niechcianych połączeń od telemarketerów.
O, no to chyba ucieszy wielu naszych słuchaczy, którzy są zasypywani takimi telefonami. To jest rzeczywiście uciążliwe. I jak rozumiem, będzie można to zgłosić, no właśnie, gdzie?
I privacy stanowi, że organem nadzorczym, którego zadaniem jest monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia, ma być ten sam organ, który jest właściwy dla monitorowania przestrzegania RODO. Czyli w naszej sytuacji, w polskich realiach, byłby to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kolejną rzeczą, która jest spójna, jeżeli chodzi o rozporządzenie i privacy i RODO, jest również wysokość kar. Wysokość kar za naruszenie przepisów i privacy jest taka sama jak w przypadku RODO, a więc sięga 20 milionów euro lub 4% wysokości światowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku. To, co jeszcze warto dodać, to jest to, że państwa członkowskie będą mogły przyjąć przepisy, które będą nakładały jeszcze dodatkowe sankcje.
Chociaż ja się nie spodziewam, że raczej taki startup, który wymyśli jakiegoś super komunikatora na nasze komórki i który sam ma 20 milionów obrotu, to taką karę będzie płacił.
To wszystko będzie zależało od wagi naruszenia i od decyzji, którą podejmie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
No tak, ale postraszyć można.
Postraszyć można.
To my uspokajamy. Aż tak może nie będzie w każdym przypadku. Pani mecenas, jeszcze jest jedna bardzo ciekawa sprawa związana z wymianą danych. Tym razem nie pomiędzy ludźmi, a pomiędzy maszynami. Tak zwany internet rzeczy. Coraz częściej to maszyny rozmaite się komunikują między sobą po to, aby człowiekowi umilić życie. Prosty przykład. Wychodzę z pracy, siadam do samochodu, uruchamiam GPS-a na drogę do domu, a ta maszyna, ten mój telefon, się komunikuje z moim domowym komputerem i zaczyna odgrzewać mi obiad oraz otwiera okno dachowe, aby się tam przewietrzyło u mnie. Takie dane mogą być też cenne, choć nie są między ludźmi, a tylko między maszynami, choćby dlatego, że jak złodziej przechwyci te dane, to będzie wiedział, że się okno właśnie na strychu otworzyło i dalej może być już niemiło. Co na ten temat powie nowe rozporządzenie?
Rozporządzenie e-privacy stanowi, że zasada poufności, która jest zapisana w rozporządzeniu, powinna obowiązywać również w odniesieniu do przesyłu komunikatów w trybie maszyna-maszyna. Tak naprawdę to pojęcie internet rzeczy, ono może być troszeczkę mylące. W rzeczywistości to nie rzeczy odgrywają w tym przypadku kluczową rolę bowiem, a dane. Stąd konieczność zapewnienia, aby również te dane, które są przesyłane pomiędzy określonymi maszynami, były chronione zasadą poufności.
No, mogę sobie wyobrazić, że tu chodzi przede wszystkim o te dane, a nie o komputer domowy, bo jak ten złodziej wejdzie przez to okno dachowe, to nawet nie po ten komputer domowy, tylko po biżuterię mojej żony, prawda? I dowie się dzięki przechwyceniu tych danych.
Dokładnie tak.
Więc jak rozumiem, to też powinno być w jakiś sposób zabezpieczone, no, gdybyśmy już się decydowali na zastosowanie tego internetu rzeczy w naszych domach. Ale o tym jeszcze szczegółów, jak rozumiem, nie ma. Tak, aby podsumować naszą wielowątkową dyskusję na temat nowego rozporządzenia i privacy, jeszcze raz powtórzmy, to wciąż jest w fazie projektu, tak?
Dokładnie tak. Prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia ciągle trwają. Także czekamy jeszcze na ostateczny kształt.
Ja rozumiem, że jak zwykle przy konstruowaniu unijnych aktów prawnych, tu jest 27 co najmniej mądrych i 27 co najmniej grup interesów, tyle ile krajów członkowskich. A więc jak rozumiem, na ostateczny kształt rozporządzenia musimy jeszcze poczekać. A czy wiemy coś o przewidywanym terminie wejścia w życie? Wiadomo, że miał to być 25 maja, ale chyba będzie później.
Wydaje się, że e-privacy nie zacznie obowiązywać wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku. Oczywiście to jest taki wariant optymistyczny.
Drugą połowę, czyli lipiec, to zdaje się, że za chwilkę już właśnie będziemy mieli. Trudno powiedzieć, jak to będzie. No niemniej jednak myślę, że nasze dane osobowe, te przepływające przez telefony, smartfony i komputery będą lepiej chronione. O tych sprawach opowiadała pani mecenas Agata Jankowska-Galińska, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Słuchaliśmy podcastu Deloitte, podatki na prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki na prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochowicz.